Niepołomski siedział na swym fotelu w mieszkaniu państwa pobratyńskich. Fotel ów stał w ciemnym zaułku niszy, tuż obok drzwi do kuchni, a naprzeciwko wejściowych. W sąsiedztwie fotela, czyli karła, mieściła się serwantka z wybitymi pół na pół szybami, zakurzony skarbczyk familii. Szkło czeskie, fajans, flaszeczki, postumenciki, figurki świętych, garnuszki z napisami, pamiątka z Częstochowy, pudełka z firaneczkami, w których stare opłatki, a nawet książki. Choix de Monument, kilka powieści Kraszewskiego, trzy tomy Biblioteki Warszawskiej z roku 1856, Meir Ezofowicz. Obok szafki, pod prostym kątem do karła, zajmowała miejsce, według opinii zamężnej córki rodu i jej ironizującego męża, kanapa. Dzieje tego mebla musiały nie być wesołe. Okolice przeznaczone do siedzenia zapadły się były dawno i na czas nieograniczony, tworząc wgłębioną powierzchnię, która stykała się niemal z poziomem podłogi. To zbliżenie prawdopodobnie dało asumpt Niepołomskiemu do przezwania kanapy niemal styczną, w jej niejako wiekuistym, a przecie bezcelowym dążeniu do zetknięcia się, wsparcia i zjednoczenia w spokoju wiecznym z wymienioną wyżej prostą podłogą. Pan pobratyński, nie bez akcentu żewności czy dumy, nadawał kanapie w chwilach właściwych nazwę dość zagadkową. Zwał ją palisandrową. Nazwa ta budziła uśmiechy melancholijne, jeżeli nie zgoła cyniczne. Jakkolwiek bądź, okolica, kanapa, fotel, serwantka była miejscem przenajdroższym dla pewnych osób w lokalu. Trudno zaiste uwierzyć, jak owe stare meble, owe, powiedzmy bez obłudy, graty, przeistoczyły się owymi czasy. Była to ich młodość powtórna, ich zmartwychwstanie z nędzy i nicości. Gdyby ktokolwiek chciał usunąć niemal styczną z miejsca, które zajmowała, gdyby chciał wydłubać z niszy fotel wrośnięty w światło Rembrandta, zapomnienie i wzgardę, gdyby chciał poprzewracać figurynki, bohomaski i potwornostki przechowywane z barbarzyńską doprawdy pieczołowitością, popełniłby zabójstwo ducha tych miejsc i rzeczy. Od tej chwili, kiedy stary pan pobratyński wrócił do domu z wiadomością, że dzięki bilecikowi polecającemu Niepołomskiego otrzymał posadę u Kraftów, krótko mówiąc, na 60 rubli miesięcznie, nowy lokator stał się jego i córki, oficjalnie, bożyszczem. Zaproponowano mu ze strony miarodajnej, bo ze strony matki rodu, w sposób tkliwie serdeczny, a pełen godności, żeby się stołował. Przyjął bez jednej chwili namysłu i bez wahania, zaczął płacić za obiady cenę niepraktykowanie sowitą. I w ten sposób wyrugował Horsta. Przychodząc na obiad i oczekując nań, co zdarzało się zawsze wcześniej, niż by tego okoliczności wymagać mogły, Niepołomski zagłębiał się w czarny fotel i czekał bardzo cierpliwie. Obiady podawano punktualnie ze względu na to, że Ewa przychodziła na nie z biura terminowo co do sekundy. Właściwie nie miała prawa wydalać się na obiad, gdyż regulamin na to nie pozwalał. Ponieważ jednak biura kolejowe znajdowały się w pobliżu, umiała wszystko wykonać w pół godziny. Od chwili otrzymania posady w Kraftach również punktualnie przychodził ojciec rodziny. Ewa starała się zazwyczaj bawić obcego w czasie oczekiwania na wazę. Wypadało jej siadać w rogu kanapy w pobliżu fotela. 5, najwyżej 7 minut trwała codziennie ta rozmowa, zwana przez urzędnika od Kraftów dyskursem albo konwersacją. Przerwijcie, no moi państwo, waszą konwersację, względnie dyskurs, albowiem waza wjeżdża na stół. Ewa posiadała umiejętność zabierania miejsca na niemal stycznej w sposób iście archanielski. Było to na brzeszku drewnianym, zapewne, ale nie stanowiło przecież zniewagi i pohańbienia dla starej, poczciwej, sponiewieranej kanapy. Zajmując miejsce, Ewa wsuwała się ruchem fali rzecznej z owego miejsca na ziemi, które znał tylko Niepołomski, w zdradzieckie zagłębienia. Zawisała na pochyłościach i upłazach, jakby w powietrzu. Nigdy nie bywała tak cudownie piękna jak wówczas. Miała urok błękitnego obłoku, który zawisł na zrębach i szczerbach skalistej góry. Może dlatego, że wstydziła się i za siebie, i za starą towarzyszkę rodu, a wstydząc się za nią, żałowała jej odrobinę. Podobnie jak się człowiek wstydzi prostactwa krewnych, a żałuje zarazem ich upośledzenia. Wtedy to oczy jej nabierały wyrazu, którego Niepołomski tak łaknął i pragnął od poranka do wieczora i od wieczora do świtu. Zaraz po obiedzie Ewa wybiegała do biura. Wracała do domu po trzeciej, czasami znacznie później, gdy pracowała ponad normę. Wówczas 8- albo 10-godzinny czas jej pracy miał tę jedną, jedyną przerwę półgodzinną. Gdy wbiegała do domu, gdy rozległ się dzwonek zwiastujący jej nadejście szczególnym drżeniem urwanym, krótkim tonem, wówczas kanarek w klatce przy oknie poczynał głośniej szczebiotać. Łukasz dźwigał ze swego kąta wzrok. Oto szelest jedwabny, oto obraz jej, widny oczom już wówczas, kiedy się jeszcze nie ukazała, czarujące objawienie się jej osoby. Lekko błysnęła klamka, światło w oczach, zanim weszła, już jest we drzwiach, oczy zza czarnej wualki ofiarowane czarnemu kątowi. Oczy patrzące zza wualki, spod ronda wiosennego kapelusza. Ledwie znać brwi, rzęsy. Szary płaszczyk usuwa się z ramion. Niewysłowiona jej postać, której piękności suknia nie jest w stanie ukryć, tak dalece, że ta suknia jest tylko uroczą zasłoną.